Literackie portrety.
Dobry wieczór, Wacław Cholewiński. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w literackich portretach będziemy mówili o pisarzu wybitnym, znakomitym, pisarzu, który nie tylko jest w kanonie każdego inteligenta, musi być w kanonie każdego inteligenta, ale mam wrażenie, że przez kilkadziesiąt najbliższych lat w nim będzie. O Andrzeju Kijowskim będziemy dzisiaj mówili z profesorem Krzysztofem Dybciakiem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I z synem Andrzeja Kijowskiego, Andrzejem Tadeuszem Kijowskim.
Witam Państwa.
Andrzej Kijowski urodził się w roku 1928, a zmarł w roku 1985. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim i wraz z innymi wielkimi krytykami, Janem Błońskim, Ludwikiem Flaszenem i Konstantym Puzyną, był uczestnikiem słynnego seminarium profesora Kazimierza Wyki, i to seminarium dało początek tak zwanej krakowskiej szkole krytyków. Debiutował na łamach tygodnika Wieś w roku 1950, a jako prozaik debiutował w Przekroju powieścią historyczną w odcinkach Historia Towarzystwa Akcyjnego Budowy Maszyn. Czy ty, Andrzeju, znasz tę książkę?
Tak, i nawet w pewnym sensie to odkryłem i konsultowałem, już nie pamiętam, z Tomkiem Burkiem świętej pamięci, czy to można i trzeba uznać za debiut prozatorski. No tak, Historia fabryki Löwenstein, pisana z Andrzejem Wróblewskim, była taką trochę socrealistyczną, ale osadzoną w kontekście robotniczym, warszawskim, XIX-wiecznym historyjką. Myślę sobie, że z punktu widzenia stylistyki, pewnej zabawy literackiej, to podobnie narodził się Listopadowy Wieczór. Właśnie z opowiadki, z gawędy, z historii, które mnie ojciec opowiadał na Agrykoli, powstał ten esej. I gdyby ojciec chciał się dalej w to zabawić, gdyby dożył dzisiejszych czasów, gdyby spojrzał może z innej perspektywy na to wszystko, co się działo, to może ta książka, te felietony, te opisy nabrałyby jakiegoś specjalnego znaczenia.
Rozpocząłem tę audycję od peanów na cześć Andrzeja Kijowskiego, ale robiłem tutaj ostatni wywiad z Tomaszem Burkiem i pamiętam, że Tomek opowiadał o swoim debiucie, o tym, jak zaniósł tekst do twórczości i miał nadzieję, że oceni go Andrzej Kijowski. Niestety tak się nie stało, bo Kijowskiego chyba wówczas nie było, po prostu w Warszawie, gdzieś wyjechał, ale Burek mówił, że dla niego to właśnie ocena Kijowskiego była absolutnie miarodajna. Czy on może, czy ma szansę być krytykiem literackim, czy tych szans nie ma i powinien się zająć czym innym. A twoja, Krzysztofie, pierwsza relacja z Andrzejem Kijowskim?
Lekturowe jakieś jeszcze w szkole średniej, bo już wtedy czytałem i pracę literacką, i poważne książki. I już wtedy w prowincjonalnym liceum, jak natrafiałem na tekst Andrzeja Kijowskiego, to jakoś mnie poruszały, wywoływały jakąś burzę myśli, inspiracje. Twórczość czytałem dość regularnie.
Jak i wszyscy w tamtych czasach.
Tak, no bo nie było tak wiele do czytania, a zwłaszcza czasopismo literackie, ubogi zestaw, i twórczość była zdecydowanie wtedy najlepszym pismem, jedynym może na wysokim poziomie. Kijowski wpłynął na mój światopogląd, aksjologię, nie tylko myślenie o literaturze, bo to wtedy w roku 64-65 ukazały się moim zdaniem wspaniałe filozoficzne teksty Andrzeja Kijowskiego, jego polemika z tak zwaną warszawską szkołą idei, czyli z filozofami, z historykami filozofii, co Kołakowski, Baczko, Szaf. I polemika Kijowskiego była na najwyższym poziomie. On pokazał Kołakowskiemu, który przecież był umysłem jednym z najwybitniejszych, jaki pojawił się po II wojnie światowej i zrobił karierę niemal światową. On pokazał pewne antynomie myślenia, słabości, jego metody, niewyrazistość wniosków. Ja sądzę nawet, że te świetne, bardzo pewnie nieprzyjemne dla Kołakowskiego teksty, bo też pokazywał no, jego takie nieudane próby stricte literackie. Ja myślę, że to wpłynęło na dalszą ewolucję taką głęboką Leszka Kołakowskiego, bo on jakby potem odszedł od tego wszystkiego, co mu zarzucał Andrzej Kioski. On mu zarzucał się jakieś dziwne połączenie dogmatyzmu marksistowskiego z relatywizmem etycznym, kulturowym. Potem dalsza ewolucja Kołakowskiego, jego wielkie dzieło Dzieje marksizmu, gdzie zdemaskował tą straszną filozofię, ideologię. Ja myślę, to musiało mieć wpływ na niego. On pogłębił swoje myślenie o wątki metafizyczne, religijne.
Ja bym cię, Andrzeju, chciał zapytać o sprawę, która mnie jakoś nurtuje, bo znając historię twojego ojca, jego bardzo taką wyrazistą i jednoznaczną postawę polityczną, chciałem cię jednak zapytać o list, czy rezolucję raczej, oddziału krakowskiego ZLP z roku 1953, potępiającą księży krakowskiej kurii metropolitalnej, oskarżonych o szpiegostwo. Ojciec był wówczas młodym człowiekiem, miał 25 lat, ale wreszcie rozmawiali kiedykolwiek o tym, dlaczego on to zrobił?
Ale wystarczy przejrzeć do dziennika 1968 roku, gdzie ojciec się sam z sobą rozprawia.
No ja mam nawet te słowa. Czy byłem tak perwersyjnym, czy tak, tak nisko ceniłem swoje nazwisko, a tak wysoko posadę i zaszczyt podpisywania jakichkolwiek dokumentów publicznych?
Ale ja mam inne słowa, chyba ważniejsze i powiem, że ważniejsze dla mnie, iż, i tu cytuję ojca, młodzi ludzie muszą debiutować dzisiaj, w dzisiejszym języku, w dzisiejszych granicach zła, aby nabrać znaczenia, tak jak ja to musiałem zrobić w 1950 roku, aby dziś istnieć w literaturze. To dotyczy wszystkich. To dotyczy Marcina Wolskiego, który siedział tutaj w radio jako sekretarz organizacji partyjnej i dzisiaj istnieje.
Ale twój ojciec bardzo szybko odstąpił od tej niezbyt ciekawej historii.
Natychmiast, prawda? Natychmiast.
Krzysztof Mętrak, mój nieżyjący od wielu lat przyjaciel, w dzienniku napisał o Andrzeju Kioskim, czy też szerzej napisał tak, że jest tylko trzech pisarzy polskich, których lektura jest moją wewnętrzną potrzebą i to lektura wszystkiego, co napiszą. Jerzy Andrzejewski, Andrzej Kijowski i Tadeusz Różewicz. Ale ja chciałem ciebie, Krzysztofie, zapytać o tę część twórczości Andrzeja Kijowskiego, która uchodzi za najważniejszą, to znaczy o jego twórczość krytyczną.
To się łączy z tym, o czym mówiliście przed chwilą, z postawą. Krytyk to jest taki pisarz, który nie może się wyizolować od kontekstu historycznego, politycznego, także szeroko kulturowego, ale także od etycznego, moralnego. I ja bym tu Andrzeja Kijowskiego w całości jednak ujmował. Ta biografia, też charakterystyczna, symboliczna dla losów dwudziestowiecznych intelektualistów, nie tylko polskich, może europejskich, pewnego nurtu, no jest dlatego też tak fascynująca, że ta ogromna przestrzeń tego nieszczęsnego listu i recenzji pisanych w latach 50. na początku, wspaniałą eseistykę, wielką literaturę polityczną, historyczną już w latach dojrzałych. I tu krytyka, no tam się zaczęła, ale potem się wspaniale rozwinęła, nawet przekształciła.
Pismo Przegląd Kulturalny, bo ojciec tam pisał na ostatniej stronie razem z KTT, Krzysztofem Teodorem Teplicem. No i to było tak, że w STS-ie śpiewając jakąś piosenkę śpiewano i czytamy, i czytamy, i czytamy Kijowskiego. To chyba w ramach tam okularników czy czegoś. Potem to szybciutko cenzura zmieniła na Słowackiego, że jakieś takie mądre nudy czytamy. Krótko mówiąc, był bardzo znany i na fali tej Gomułkowskiej już odnowy rósł. Ale Przegląd Kulturalny został zlikwidowany, powstało pismo Kultura, mój ojciec odmówił wejścia do pisma Kultura i do roku 70, do momentu, kiedy nie powstało pismo Literatura, którego wprawdzie naczelnym był Jerzy Putrament, ale zastępcą Gotesman, stary Gotesman, który był szefem Przeglądu Kulturalnego, to był jakiś taki sygnał, że już można pisać w tygodnikach. Całe lata od 63 do 69, najpierw tylko w twórczości, a potem po 68 roku już tylko pod literkami KT, RB, czyli Rane Boskie, no a w końcu Dedal, który stał się już jego kryptonimem ogólnie znanym.
jak to jest, że po śmierci Andrzeja Kijowskiego ukazało się równie dużo jego książek eseistycznych, co za jego życia.
To dlatego, że Andrzej Kijowski się jakby rozkręcał, jak mówię, rozwijał, pogłębiał, poszerzał repertuar gatunków, stylów, którymi się posługiwał, zresztą mistrzowsko. I ta śmierć była zaskoczeniem, no, takim gwałtownym przerwaniem wspaniałej pracy umysłu, żywej, rozwijającej się właśnie. I dopiero no, pośmiertnie próby zebrania rozproszonych w czasopismach, zresztą trzeba wtedy pamiętać, no, lata 80. przecież wojna polsko-jaruzelska, są dwa obiegi Kijowskiego. Już stara się też publikować
no,
w tym
oficjalnym,
ale w drugim obiegu, nowej. Poza cenzuralnym, czy na emigracji się ukazują, bo przecież jest to emigracja, czyli jest niezwykle skomplikowanie takich komunikacji literackiej, są różne jakby sfery, przestrzenie życia literackiego, w tych wszystkich przestrzeniach. On myślał, pisał, a nie zajmował się takimi sprawami jak właśnie zebraniem, zaproponowaniem wydawnictwu książki.
No, strasznie to mnie to boli, powiem uczciwie, bo znam kilku wielkich, wybitnych pisarzy, którzy po prostu swojego dorobku nie zebrali w całość.
Z ojcem to było trochę inaczej. Słuchałem, tak przeglądając historię twojej audycji, jak Natalka Woroszylska, z którą tutaj rozmawiałeś, mówiła, że jej ojciec, a też przyjaciel mojego, Wiktor, pisał jakieś notatki, ale właściwie nie zamierzał tego publikować. Ona to zrobiła. Z moim ojcem było zupełnie inaczej. Dziennik, który wyszedł w 3 tomach, wydany przez moją matkę, przeze mnie spisywany, przez Tomka Burka opracowany, dziennik miał być dekameronem, 10-ksiągiem. Był rozpisany plan, rodzina, dzieci, polityka, domowi i wiedząc, że życie go wciąga, starał się ojciec zachować tę gotowość pisania, żadnego dnia bez linijki, po to, żeby z tego dziennika kiedyś złożyć opus magnum, które miał w głowie. Dlatego też ten dziennik nie jest taką interesującą lekturą dla sensatów. Bo jest mało, no, oczywiście bywają notatki mądre lub mniej, na przykład z 68 roku zapiski z tego zjazdu, rozmowa z Auderską, gdzie moim zdaniem pani Auderska była mądrą, dobrą, poczciwą i dobrze ojcu radziła, nie powiem już co, a ojciec mówił głupia baba, nie taka głupia, ale to są tylko notatki, natomiast to był plan, tam się znajdowały opowiadania, jak żeśmy ten dziennik spisywali, faksimile za radą Jana Błońskiego zostało oddane do Solineum, no a tyle ile się dało wydać, to w 3 tomach dziennika się ukazało. Pamiętasz, Krzysztofie, że to ty byłeś pierwszym wydawcą dziennika w tekstach. W tekstach Jan Błoński wiedząc, do pierwszego numeru, którego Krzysztof Dybciak był sekretarzem redakcji, ojciec dał pierwszy fragment, ujawnił, że to pisze. A pamiętasz, po jakim to było tytułem? Notes Konwojenta. I tak to się nazywało. Ja zresztą pod tym tytułem to publikuję na moich stronach internetowych, znaczy na ojca stronach internetowych. Podam państwu andrzej.kijowski.pl i tam są rozmaite książki. Tam jest właśnie dziennik w wersji jeszcze sprzed wydawnictwa literackiego. A ten Notes Konwojenta to był po prostu takie notysiki za 18 zł się kupowało w sklepach papierniczych, ale to było też pewne znaczenie. To nie był dariusz literacki. To był notes konwojenta.
Ja jeszcze, jeśli pozwolisz, Andrzeju, wrócę na chwilę w jakiejś mierze do uwarunkowań politycznych działalności twojego ojca. Mianowicie on był członkiem, założycielem, wykładowcą i członkiem Rady Programowej Towarzystwa Kursów Naukowych. Jako młody człowiek uczestniczyłem w iluś seminariach latającego uniwersytetu.
Ja też uczestniczyłem, tylko że ja chodziłem na wykłady Kowalika, bo się wtedy przygotowywałem do ekonomii. O tym, że ojciec tam wykłada, wiedziałem, aczkolwiek ojciec to napisał i tak jak mnie mówił, pamiętam jak była kwestia listu Pyjasa, ja bym go podpisał, ale on się ze mną rozminął. Ale wtedy właśnie ojciec mi powiedział, nie podpisuj. niczego nie podpisuj, a jeżeli masz coś podpisać, to się 3 razy zastanów, nawet spytaj mnie, miał tę zadrę, co 25-letni człowiek może sobie zrobić. Po drugie, coś tam zacząłem nosić, jakąś bibułę. Ojciec mi przynosił PPN, nie mówiąc oczywiście Polskie Porozumienie Niepodległościowe, robione razem z Olszewskim i Najderem. Oczywiście nie wiedziałem, że to jest on. Ja mu dostarczałem komunikaty KOR-u, które przepisywałem, a ojciec mówił: Andrzej, rób co chcesz, tylko wiesz, żadnych kontaktów z Kuroniem. Po prostu się do niego nie zbliżaj. Raz się zbliżysz, to zadzwoni do ciebie do domu, powie, że ma dla ciebie kiełbasę i masz przegwizdane. Chcesz robić studia doktoranckie, chcesz wyjeżdżać za granicę, rób, ale cicho. Ojciec nie wstąpił do KOR-u, mimo że mu to proponowano, jemu i Brandysowi. Owszem, zgodził się potem kontrolować finanse. Jak już KOR przekształcał się w KSS KOR, to wszedł do takiej komisji. No i jak już tak Michnik ładnie poprosił, to jakiś wykład zrobił. Oczywiście oddał tę książkę niedrukowaną. Wściekły był, bo jak mi pokazał potem, jak wydano niedrukowane, po prostu w sposób nieczytelny, zalany. A
no, niestety
Brandysa wydano na czerpanym papierze w Morze Nowej.
Bronie nowej, w której sam wówczas byłem. Andrzeja Kijowskiego książeczka niedrukowana była wydana na tak zwanym białku, na powielaczu białkowym, natomiast książka Brandysa już była drukowana na offsecie. To jest
no właśnie.
Po prostu zasadnicza różnica. Andrzej Kijowski w Arcydziele Nieznanym pisał tak. Pisać na nowo. Hasło wszystkich nowatorskich ruchów literackich. Pisać przeciwko samej literaturze. Niszczyć ją w imię rzeczywistości. Wszystkie nowatorskie ruchy literackie stawiają przed sobą wybór między dwiema wiernościami. Między wiernością dla literatury i między wiernością dla rzeczywistości. Rewolucje literackie dokonują się w imię nowej rzeczywistości, nie w imię nowej sztuki. Ich objawieniem stają się wtedy sprawy, które znajdują się poza domeną języka literackiego. Uderzają weń nowym językiem, który jest dla nich, dla reformatorów, językiem życia.
No, bardzo mądra uwaga, takich wielu Kijowskiego, no to można czerpać garściami. I to też trochę taka charakterystyka krytyki Andrzeja Kijowskiego. On rozumiał krytykę jako pisarstwo, czyli połączenie prozy artystycznej i filozofii. Ja bym powiedział, to jest sprawa poważna dla niego. No, rodzaj sztuki, ale rodzaj także głębokiego myślenia, wyprzedzającego czasami rozpoznania nauki, bardziej systematyczne, może weryfikowalne, ale to właśnie literatura, zwłaszcza krytyka. Krytyka miała być wedle niego taką świadomością literatury i jakby projekcją i przyszłością. On ma też takie piękne teksty, poezja krytyki, takie metakrytyczne, czyli jakby określające cele, zadania działalności krytyczno-literackiej. I on to realizował, czyli on jakby literaturze istniejącej przeciwstawiał, proponował coś nowego, wyprzedzającego już rozwój i sztuki, i historii. To jest bardzo ciekawe. To, że krytyk ma pisarzom nawet proponować pewne idee.
Zachęcać,
inspirować. Nawet no, budować konstrukcje intelektualne, fascynujące. No, krytyk jakby pewnie nie ma czasu, żeby potem realizować jakieś tam, uprawiać wiesz, pisarstwo, czy budować fikcjonalne światy, narracje.
To był bardzo bliski ojcu.
Tak, ale to jest z takiej wielkiej tradycji krytyki europejskiej, polskiej, no, nawiązywanie do Brzozowskiego i Żukowskiego pewnie.
Ale oprócz krytycznej działalności Andrzej Kijowski był świetnym prozaikiem, autorem znakomitego Dziecka przez ptaka przyniesionego, Grenadiera Króla, wielu, wielu opowiadań. Czytałem oczywiście kilkadziesiąt lat temu te książki z wielką uwagą, powiem więcej, z pewnym rodzajem fascynacji nawet.
To na pewno dobra proza, kunsztowna, wirtuozowska chwilami, ale też i mądra proza o polskiej historii najnowszej, dawniejszej, o psychologii ludzi, społeczeństwa.
Muszę jeszcze wspomnieć o jednej sferze działalności Andrzeja Kijowskiego. Andrzej Kijowski pisał scenariusze filmowe do tak znanych filmów, a pewnie niewielu z naszych słuchaczy sobie to uświadamia, że scenariusz wesela, dyrygenta z dalekiego kraju, no to są jego scenariusze.
No to prawda? Najbardziej jego scenariusz to jest dyrygent. No, dyrygent to jest po prostu własne opowiadanie. Wesele to jest znakomita adaptacja. Pamiętam, jak żeśmy ją niemalże robili, bo trzeba się było uczyć wesela na pamięć, jak właśnie je wtedy czytałem, które zdanie nie ma prawa zniknąć. Plus oczywiście wspaniałe obrazy, te pędzące na początku konie, ten cały rydel jako gwiazdor podpisujący autografy rozwrzeszczanym dziewczynkom w kościele mariackim. A to są już oczywiście pomysły ojca. Z dalekiego kraju film o papieżu z Janem Szczepańskim był konkurs, który ogłosił Zanussi. Opowiem anegdotę, jak Jan Paweł II został papieżem, zgłosił się do niego producent włoski i mówi, że chciałby nakręcić film o Ojcu Świętym. Taki, no dobrze, taki tam pokazujący. A kto miałby być reżyserem? I wtedy właśnie prawda mówi, no my myślimy o Zeffirelli. I podobno Ojciec Święty się zamyślił, no żeby było na Z, no i tak po włosku, no to może Zanussi. I tak Zanussi dostał film, którego chyba nie powinien był robić. Rozpisał konkurs, kilkanaście osób mu napisało, wybrał scenariusze ojca Jana Józefa Szczepańskiego, no i potem razem to kleili.
Jednak trzeba powiedzieć tak syntetycznie, no dlaczego Andrzej Kijowski był tak niezwykłym człowiekiem, wyjątkowym twórcą. W kulturze polskiej takich postaci mieliśmy niewiele, a dzisiaj to w ogóle takich ludzi chyba się nie spotyka. No on łączył dwa talenty, umiejętności, jakieś cechy, zespoły cech, jak mówię, no niezwykle rzadko spotykane. Z jednej strony ten wspaniały pisarz, myśliciel, człowiek kochający kulturę, bo to też trzeba powiedzieć, no takie zdanie już muszę przytoczyć w tej polemice z filozofami, i pisze, kultura jest procesem przekształcania się świadomości w mowę, jest więc historią ludzkości mądrej, nieomylnej i w gruncie rzeczy szczęśliwej, w gruncie rzeczy wolnej. I to mu pomagało żyć, myślę. I on potem zrozumiał, że można być wolnym człowiekiem twórczym w kulturze. Nie musi już podpierać jakimiś politycznymi szczudłami, tylko w tej kulturze, sferze wolności, która przekracza też granice narodów, państw, ustrojów, można realizować się. Właśnie on łączył z jednej strony wyrafinowanie intelektualne, takie te tradycje francuskiej kultury, najlepsze, które inspirowały przez dziesięciolecia, stulecia, do niedawna jeszcze polską kulturę, a z drugiej strony był człowiekiem czynu, odważnym, który, to trzeba tu powiedzieć jednak, był uczestnikiem strajków historycznych w Stoczni Gdańskiej, wygłosił to...
Szczecińskie,
przepraszam. Tak, ale był na wybrzeżu w sierpniu. Przecież wygłosił wielkie przemówienia w takich historycznych momentach, jak to zebrał polskich pisarzy w lutym 1968 roku i wielkie przemówienie na Kongresie Kultury Polskiej na dwa dni przed wybuchem stanu wojennego. Odwaga, zaangażowanie obywatelskie w najlepszym, szlachetnym stylu i to jakby wyrafinowanie, no dzisiaj się to rozchodzi, albo ludzie jednostronni, jednowymiarowi, takich jak Kijowski chyba już nie ma.
Posłuchajmy fragmentu tego przemówienia. Jest to nagranie archiwalne, właśnie z 1981 roku.
Wartością, jaka zajmuje naczelne miejsce w społecznym etosie polskiej literatury, jest odwaga. Przez 36 lat odwagą było mówić prawdę władzy chronionej przez kagańcowe ustawy i rozbudowany system represyjny. W październiku 1956 roku pewien krytyk rzucił hasło: odwaga staniała, rozum zdrożał. Czyżby poza uchwałą, poza odwagą krąbrnego dworaka żadna inna literaturze nie przystoi i żaden inny nakaz moralny na nią nie czeka poza przeciwstawianiem się władzy? Otóż czeka. Mówić prawdę społeczeństwu o jego stanie umysłowym i moralnym, bo w plagach, któremu dziś ulega, kryje się groźba bodaj większa niż wewnętrznych zamachach i zewnętrznych inwazjach i większa niż w niedostatkach, jakie niesie sobą kryzys gospodarczy. Wolność jest pożywna, ale trudno strawna. Trzeba bardzo zdrowych żołądków, by ją znieść, pisał Jan Jakub Rousseau w uwagach o rządzie polskim. Śmieję się z tych upodlonych narodów, które podburzone przez spiskowców ośmielają się mówić o wolności, nie mając o niej pojęcia i pełne wszystkich wad niewolników wyobrażają sobie, że wystarczy buntować się, aby być wolnym. Płacimy dziś koszta wieloletniego wyjałowienia gleby ludzkiej i koszta pedagogiki społecznej polegającej na oduczaniu form i odruchów politycznych. Literatura, schodząc w najgłębszą warstwę kryzysu, warstwę świadomości, winna te spustoszenia odsłonić, tę nędzę moralną nazwać i wzbudzić w społeczeństwie odruch ozdrowieńczy, odruch odpowiedzialności, podobny do tych, z których rodziły się dawniej nasze wielkie ruchy reformatorskie. Ani syndrom artystowski, ani syndrom insurekcyjny, lecz model reformatorski, model literatury zygmuntowskiej i stanisławowskiej czeka dziś na spełnienie w literaturze współczesnej, która powinna znaleźć w sobie siłę Modrzewskiego i Skargi i Konarskiego, Reja i Kitowicza, aby poddać krytyce nie tylko sposób rządzenia Polakami, lecz sposób życia i myślenia Polaków.
Myślę o ojcu codziennie. Myślę z nim, rozmawiam, przekomarzam się i zastanawiam się, który z nas miał lepsze życie. I to jest ciekawe. Ojciec miał fatalne życie. Jeżeli liczyć w ilości wypitego piwa, obejrzanych krajów, zjedzonych frykasów, że już o kobietach nie wspomnę, nie zaznał w ogóle życia. Przeżył 55 lat z miesiącami po prostu w jakimś takim straszliwym ubóstwie, w nudnym kraju pełnym napięcia i niepokoju. A jednocześnie miał życie dużo ciekawsze niż my w tej burzy wspaniałej, historycznej, na której czubkach tej lawiny lecimy. Miał szacunek, był potrzebny. Literatura miała znaczenie. Jego podpis miał znaczenie. Ile ja listów już podpisałem, najrozmaitszych. Kto tam zauważa, co się dzisiaj podpisuje? Podpisał, nie podpisał. Napisał felieton w Przeglądzie Kulturalnym. Twórczość miała znaczenie. I to właśnie na tym też polegało. To zaistnieć, o którym mówiliśmy na początku. Ten, kto zaistniał, kto mówił, kto miał prawo mówić, był ważny. Ojciec 55 lat swojego życia przeżył w poczuciu, że jest ważny. Bardzo mu tego zazdroszczę.
O pisarzu wybitnym, o Andrzeju Kijowskim, opowiadali dla państwa pan profesor Krzysztof Dybciak. Dziękuję ci, Krzysiu.
Dziękuję.
Syn pisarza Andrzej Tadeusz Kijowski. Dziękuję ci, Andrzeju.
I ja dziękuję.
Wacław Cholewiński, dziękuję państwu bardzo za uwagę.